To, nad czym ludzie się zastanawiają w swoim życiu, to jest oczywiście nad sensem swojego życia. Wszyscy szukamy sensu, czy też można powiedzieć, wszyscy szukamy szczęścia, co nieomal jest równoznaczne ze sobą. Szukamy szczęścia. Wczoraj, jak wysiadłem z pociągu z Poznania, to spotkałem całą grupę ludzi, którzy znaleźli swoje spełnienie i swoje szczęście. Właśnie kibice Arki Gdynia wraz ze mną z północy dojechali. Słyszałem z innych perony, na które wjechaliśmy, zostały odblokowane od reszty. Niemniej wciąż kibice Wrocławia w poprzek peronu wrzucali jakieś butelki, okrzyki, Arka, Gdynia i coś tam. Także ludzie znajdują swoje spełnienie i swoje szczęście naprawdę w wielu różnych, czasami wręcz dziwnych miejscach, ale tak na tym świecie jest. Salomon w Księdze Kaznodziei zadaje nam właśnie te kluczowe pytania dotyczące życia. Te pytania, które tak naprawdę każdy, jeżeli oddycha, jeżeli istnieje, nie może ich sobie nie zadawać. Co więcej, wręcz byśmy powiedzieli, że i to mówi Salomon, że każdy odpowiada na te pytania swoim życiem. Czyli nawet jeśli świadomie ich sobie nie zadaje, to na pewno odpowiada na nie przy pomocy właśnie tego, w jaki sposób życiem żyje, swoim własnym. Także pamiętajmy, że to, co przeczytamy, to, co Salomon mówi, to mówi mędrzec, który doświadczył wszystkiego, co można było, za czym uganiają się ludzie na tej ziemi. Co więcej, pamiętajmy, że jest to mędrzec pod natchnieniem. To nie są jakieś wymądrzania się, przemądrzania się kogoś, ale jest to mędrzec, który pisze według mądrości Bożej pod natchnieniem. I oczywiście to główne pytanie, jak już wspomniałem, to jest tak naprawdę, w czym jest radość tego życia? W czym możemy znaleźć radość i spełnienie w tym życiu? W czym jest klucz? W czym jest klucz do szczęścia? I widzicie, nasze kazania są krótkie i z tej przyczyny tak naprawdę całą argumentację trudno przedstawić, argumentację salomonową w jednym kazaniu. Dziś na przykład będziemy w rozdziale 6 na stronie 738, ale podczas gdy konkluzja tak naprawdę tego rozdziału znajduje się w rozdziale 8. Także 6 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona, w którym czytamy: jest zło, które widziałem pod słońcem i które mocno obciąża człowieka. Gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i sławę, tak, że mu niczego nie brakuje, czego tylko może zapragnąć, a jednak Bóg nie pozwala mu z tego korzystać, lecz obcy z tego korzysta. Jest to marność i przykre cierpienie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyś zechciał poprowadzić nas w tej prawdzie, w tych prawdach, które wydają się być tak bardzo kluczowe, tak bardzo istotne w naszym życiu. Sprawa, byśmy nie żyli jak poganie, nie uganiali się jak poganie za rzeczami, które nas napełnić nie potrafią, ale abyśmy wdzięczni Tobie chwytali się Ciebie wiarą i we wdzięczny sposób korzystali z każdego dobra, które Ty wkładasz w nasze ręce. Powierzamy teraz ten czas w Twojej opiece. Amen. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że często Salomon przedstawia, co jest prawdziwym szczęściem i co jest prawdziwym spełnieniem, w jaki sposób. W sposób negatywny, czyli mówi nam, co jest prawdziwym szczęściem, mówiąc nam, co czy które rzeczy nam tego szczęścia nie dostarczą. Dlatego, że jest wiele rzeczy, które się wydaje, ojej, jeśli bym tylko to, jeśli bym tylko miał to, jeśli bym tylko miał tamto, cóż jeszcze by mi brakowało do szczęścia? Wtedy już na pewno musiałbym być spełniony. I Salomon w swojej mądrości wskazuje, że nie, popatrz, ja miałem to, miałem tamto, I mówiąc w negatywny sposób wskazuje, że te rzeczy tak naprawdę nie są w stanie zaspokoić. I dzisiaj będzie zresztą podobnie, i chociaż wskaże na rzeczy nieco inne, nieco dziwne. Dlatego, że już przywykliśmy do tego, że pieniądze szczęścia nie dają. I już mamy takie przysłowie, już tego, żeśmy może nie uwierzyliśmy w to do końca, ale jakoś już jesteśmy obsłuchani z tym, że już może łatwiej nam jest w to uwierzyć. Ale są inne rzeczy, o których właśnie dzisiaj Salomon wspomni, na które wskaże i powie, że nawet te nie są źródłem szczęścia. Ale pamiętajmy jeszcze, o czym powiedział na zakończenie 5 rozdziału. Dlatego, że to jest kontekst, który jest bardzo istotny. Zobaczcie w wersecie 17 i 18, jakie stwierdzenia padły. Oto, to jest konkluzja taka, oto patrz, patrzcie oto teraz podsumuję. Oto, co uznałem za dobre i za piękne. I tu będzie też o jedzeniu i piciu w 6 rozdziale, ale zobaczcie. Oto, co uznałem za dobre i za piękne. Móc jeść i pić i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się zanosi pod słońcem, podczas krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg, bo to jest jego los. Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój udział i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży. Czyli zobaczcie, powiedział, to jest dobre i to jest piękne. Wiecie, jaka jest definicja piękna według Salomona, do której już nas pouczył? Definicja piękna to jest co? To jest coś, co pasuje razem. Coś, co współgra. Coś, co jest proporcjonalne. Coś, co... To jest piękno, co jest ułożone razem w jakąś estetyczną, proporcjonalną całość. I teraz... Dokładnie o tym mówi i na to wskazuje Salomon. Salomon mówi, Bóg wszystko czyni właściwie. Nam się wydaje, że te rzeczy jakieś są niepoukładane, porozwalane, brzydkie, niepasujące do siebie. A Salomon mówi, nic z tych rzeczy. On wszystko, pamiętacie, co powiedział wcześniej? On wszystko uczynił pięknym w swoim czasie. To jest to. I tutaj wskazuje podobnie. Oto, co uznałem za dobre i za piękne. Móc jeść i pić i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki zanosi się pod słońcem. Czyli tak naprawdę wszystko, co jest dobre, wszystko, co jest piękne, wszystko, w czym jest szczęście i co pasuje do siebie, to jest co? To jest Boży dar. Czyli jeżeli nie masz wiary, jeżeli nie widzisz, że tak naprawdę to wszystko Bóg zorganizował w twoim życiu i dał ci to Bóg i żyjesz z Jego łaski i jesteś otoczony Jego darami, jeżeli tego nie widzisz, jeżeli żyjesz w ciele, to będziesz tylko zachłannie chwytał i wciąż nigdy nie będzie dosyć, nigdy nie znajdziesz spełnienia. Podczas gdy tutaj Salomon podsumowuje, że w tym krótkim życiu, które się nam często wydaje za krótkie, to jednak są rzeczy dobre i są rzeczy piękne. A czym są te rzeczy? No to są Boże dary. Ale widzicie, potrzeba oczu wiary, żeby to rozpoznać. Jeżeli nie masz oczu wiary, no to niestety będziesz myślał, że to są dary twojej własnej jakiejś umiejętności, twoich własnych wysiłków. No i teraz zobaczcie. Dziwne jest to życie. Są biedni i bogaci na tym świecie. No nie? To jest jakieś dziwne i niezrozumiałe, wydaje nam się nie fair, że są jedni, którzy mają o wiele więcej od nas, inni, którzy mają o wiele mniej. I teraz Salomon mówi to, co zresztą Sebastian chyba kilka razy powtórzył w zeszłą niedzielę w swoim kazaniu, że jest zło, które widziałem pod słońcem i które mocno obciąża człowieka. Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i sławę, niczego mu nie brakuje, czego tylko chce, czego tylko może zapragnąć, a jednak Bóg nie pozwala mu z tego korzystać, lecz obcy z tego korzysta. jest to marność i przykre cierpienie. Że cały dorobek, dorobek pogan, stanowi bogactwo świątyni. Trzeci werset. Gdyby kto spłodził nawet 100 synów i żył długie lata, aż do późnego wieku, lecz nie mógł korzystać z dóbr i nie miałby nawet pogrzebu, musiałby rzec, szczęśliwszy niż on jest martwy płód. Zobaczcie, ciekawe jest, że cała literatura mądrościowa, jak gdyby mówi jednym chórem, zgadza się w tym jednym punkcie, który nam się może wydawał jeszcze nie tak dawno, mam nadzieję, że już nie, wydawał za niepobożne stwierdzenie, że lepiej się nie urodzić, że czasami życie może stać się tak straszne, tak okrutne, że lepiej mi by było, gdybym się nie urodził. Pamiętacie, jak Hiob wielokrotnie od tego tak naprawdę zaczyna swoją skargę do Boga? I tutaj podobnie, na podobne rzeczy wskazuje Salomon. Mówi, jest zło, są rzeczy na tym świecie, które powodują, że lepiej być martwym płodem, lepiej nie istnieć w niektórych przypadkach, niż istnieć i mieć do czynienia z takimi rzeczami. I oczywiście spostrzegawczy, ten, kto spostrzegawczo przechodzi przez to życie, od razu pewnie się z nim zgodzi, bo dokładnie tak, dziwne rzeczy mają miejsce na tej ziemi. Ale zobaczcie, od razu na początek Salomon poucza nas. Mówi, są dobre rzeczy i to nie ulega wątpliwości. Powiedział to no nie w 5 rozdziale, przy końcówce, tuż powiedział, a teraz wciąż wskazuje na to jako na dobre rzeczy. Czyli bogactwo i synowie są błogosławieństwem. Życie, długie życie jest błogosławieństwem. Ale zobaczcie, my częstokroć myślimy, że dobre rzeczy, bogactwo, synowie są błogosławieństwem same w sobie, podczas gdy choroba, bieda i brak dzieci są przekleństwem same w sobie. I teraz Salomon mówi niekoniecznie. Niekoniecznie. Dlatego, że jest to po prostu mylne, powierzchowne wrażenie. Same w sobie te rzeczy tak naprawdę nie stanowią żadnej wartości. Żadne wielkie osiągnięcie, pisze Salomon, jest coś o wiele gorszego niż brak dzieci, jest coś o wiele gorszego niż bieda. Trzeci werset, posłuchajcie jeszcze raz. Gdyby kto spłodził nawet 100 synów i żył długie lata, aż do późnego wieku, lecz nie mógł korzystać z dóbr i nie miałby nawet pogrzebu, musiałby rzec, szczęśliwszy niż on jest martwy płód. Bo ten przychodzi na świat jako nic i odchodzi w ciemność i ciemność okrywa jego imię. Nie widzi też słońca i o niczym nie wie i ma milszy spokój niż tamten. I zobaczcie, Salomon powtórnie to akcentuje. A choćby żył dwakroć po 1000 lat, lecz szczęścia nie zaznał żadnego, to czy nie idzie wszystko na jedno miejsce? Widzicie, marność. Marność, jeśli posiadasz wiele, ale nie potrafisz z tego korzystać. Marność, jeżeli posiadasz wiele, oczywiście, i nie cieszysz się tym. Marność, jeżeli masz 52 biznesy, ale co z tego? Jeżeli masz telewizor na 48-70 cali, jeżeli nigdy nie masz czasu go oglądać. Marność, jeżeli masz wszystkie te rzeczy, no i co z tego? Jeżeli pogoń za więcej, tak naprawdę odebrała ci radość z cieszenia się tego, co Bóg ci daje. Cóż z tego, jeśli nie cieszysz się życiem? Christopher Reeves, znacie, znany aktor, Superman, miał sławę, pieniądze, wszystko, ale jak wiecie doskonale, nie mógł cieszyć się życiem. Sparaliżowany, umarł niedawno z powodu komplikacji. Są rzeczy, są sytuacje, kiedy wydaje się, że jest wszystko, a jednak cóż z tego, jeżeli nie możesz się z tego cieszyć. Niedobrze jest, kiedy tak się dzieje. Aparat na zębach, dopiero co założony, powiedzmy. Możesz popatrzeć na jakieś potrawy, na jakieś pięknie wyglądające i smakowite potrawy, ale już sama świadomość tego, ile cię to będzie kosztować, jaki ból i jakie wyrzeczenie sprawia, że odchodzi ciebie ochota na te rzeczy. Jeśli ktoś ma uszkodzone kubki smakowe, na próżno można powiedzieć trudzić się w gotowaniu, jeżeli nie jest w stanie cieszyć się tymi potrawami. Doug Wilson podaje przykład impotenta, który ma piękną żonę. Wszyscy mu zazdroszczą, tak pisze Doug Wilson, tej pięknej żony, podczas gdy tak naprawdę w łóżku nic się nie dzieje. Słuchajcie, dziwnie to jest, ale to jest nader częsty przypadek. I słuchajcie, niech to będzie dla was ta lekcja, niech to będzie dla nas wszystkich ta lekcja, że bardzo często tak bywa, że ci ludzie, którym wszyscy zazdroszczą, są tak naprawdę najbardziej pożałowania godni. Że ci, którzy wydają się, że mają wszystko, pochwycili wszystko, że wydaje się, że żyją beztroskim, jakimś naprawdę szczęśliwym życiem, są tak naprawdę pożałowania godni, umęczeni i nieszczęśliwi. Częsty to przypadek i ten urywek dokładnie o tym traktuje i o tym nas poucza. Bądź mądry, innymi słowy, mówi Salomon. Nie patrz na jakieś powierzchowne, nie osądzaj w jakiś głupi sposób, myśląc, że Michael Jackson czy ktokolwiek, mając sławę, posiadawszy wszystko, pieniądze, czego tylko dusza zażyczy, mógł sobie na to pozwolić, że to naprawdę oznacza szczęście. Ciekawe jest to, że no właśnie ta lekcja, która płynie, ta mądrość, która płynie z tej księgi, to po prostu coś takiego. Nie zazdrość, czasownik. Nie zazdrość, nie zawiść, nie ma po polsku, ale nie żyw jakiś, nie bądź zawistny, czy mówiąc czysto po polsku, nie zawiści, jak niektórzy mówią, ale nie zazdrość, nie żyw jakiejś zawiści, dlatego, że to niekoniecznie jest tak, jak ci się wydaje. Niekoniecznie jest tak, jak rzeczy wyglądają. Tak więc to, o co chodzi tutaj tak naprawdę, to zdolność do radowania się z Bożych darów i tutaj to jest kluczem. Zamożność bez korzystania z tych dóbr jest bezwartościowa. Możesz mieć dużo dzieci, możesz żyć długo. Co więcej, Salomon mówi, to wszystko nic. Co więcej, lepiej, żebyś się nigdy nie urodził, jeżeli nie jesteś w stanie z tych rzeczy korzystać. Czasami nam się wydaje, że istnienie, że życie jest wartością samą w sobie. Wydaje się, że żeby tylko długo żyć. Podczas gdy Salomon wskazuje, żyj ile chcesz, choćbyś żył 2 razy po 1000 lat. Cóż z tego? Twoje życie jest puste, może być puste i niespełnione. Słuchajcie, słuchajmy słów mędrca. Choćbyś żył 2 razy po 1000 lat. Co z tego, jeżeli twoje życie jest puste? A słuchajcie, kiedy twoje życie jest puste? Kiedy twoje życie, to jest prosta odpowiedź, którą już zaoferował Salomon wielokrotnie. Kiedy twoje życie jest niewdzięczne. Kiedy twoje życie jest zgorzkniałe. Kiedy twoje życie jest po prostu zgorzkniałe i często to zgorzknienie widać w postaci stresu i stresu jedynie, zamiast wdzięcznego przyjmowania darów od Boga. Salomon mówi, a choćby żył 2 razy po 1000 lat, a niech żyje. I co z tego? Wciąż nie napełni tej pustki, wciąż wszystko rozpadnie się w nicość. Czyli oglądanie dobra, jak to przeczytaliśmy, a choćby żył 2 razy po 1000 lat, lecz szczęścia nie zaznał żadnego. To czy nie idzie wszystko na jedno miejsce? Wszystek trud człowieka ma służyć jego ustom, a jednak jego łaknienie nie może być zaspokojone. Bo jaką przewagę ma mądry nad głupim, a jaką ubogi nad tym, który wie, jak się urządzić w życiu. Czyli zobaczcie, siódmy werset. Wszystek trud człowieka ma służyć jego ustom, a jednak jego łaknienie nie może być zaspokojone. Ciekawe jest, że to jest interesujące podsumowanie wszystkich rzeczy. Księgi mądrościowe dostarczają nam, jak wiecie, wielu takich uproszczeń. Do leniwca mówią: otwórz oczy, a będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem. Po prostu otwórz oczy, przestań spać, zacznij działać. Mądrość mówi do leniwca, następnie do człowieka bezbożnego, niesprawiedliwego, mówi: zamknij usta. Zamknij swoje usta, a przestaniesz grzeszyć. Tutaj z kolei wszystkie, całą mądrościową mądrość, jaką, o jaką chodzi w tym życiu, to jedzenie. Zobaczcie, człowiek trudzi się dla swoich ust, a usta nigdy nie są zaspokojone. Zobaczcie, jakieś takie ciasne, małe kółeczko. Trudzisz się po to, żeby móc jeść, żeby twoi bliscy mogli jeść, ale nigdy nie przestają pragnąć jeść. Jeść więcej. Czyli wszystko wydaje się być jakieś takie wręcz bezsensowne, jakieś takie, to tylko o to chodzi w życiu? I co? I to jest ten sens? To jest to spełnienie w życiu? Widzicie, Ludwig von Feuerbach powiedział: złowrogi, krwiożerczy, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, chciał je zniszczyć, wypalić z każdego miejsca, gdzie ono mu się jawiło. Ludwig von Feuerbach powiedział: człowiek jest tym, co je. I kiedy to stwierdził, pomyślał, że w tym momencie zniszczyłem chrześcijaństwo. Bo tak naprawdę i rzeczywiście w jego znaczeniu to chodziło o to, że tak naprawdę jesteśmy tylko materią, nie ma żadnego ducha, nie ma żadnej abstrakcji, nie ma niczego, co wybiega poza widzialny jakiś porządek rzeczy. Ale gdyby czytał Biblię, gdyby znał Biblię, to wiedziałby, że tak naprawdę tylko ją zacytował. Czyli można powiedzieć, w swojej nienawiści tak naprawdę umacniał chrześcijaństwo, bo rzeczywiście do prawdy człowiek jest tym, co, albo tym, czym je, tym, co je. I zobaczcie, za chwilę my też będziemy jeść. Później będziemy jeść w naszych domach. I można wręcz powiedzieć, że cała księga Kaznodziei Salomona jest sprowadzona właśnie do jedzenia i picia. I dlatego przez wielu, jak wam to już mówiłem kiedyś, nawet niedawno słyszałem taki cytat z jakiegoś kazania w kościele, dlatego wielu uważa ją za jakąś księgę niepobożną, jakąś wulgarną wręcz księgę, żeby sprowadzić całą pobożność do jedzenia i picia. Przed chwilą czytaliśmy w piątym rozdziale, że rzeczywiście cała nasza pobożność sprowadza się do jedzenia i picia. Jak to ktoś inny powiedział, Bóg stworzył człowieka głodnym i stworzył świat po to, aby ten mógł go skonsumować. Po to został stworzony człowiek, aby mógł jeść, aby tak naprawdę mógł skonsumować cały świat, aby cały świat uczynić sobie poddanym. Ale tak naprawdę chodzi o to, że człowiek musi przede wszystkim pragnąć Boga. Zobaczcie, przede wszystkim musi pragnąć tego, co od Niego otrzymuje w wierze, dlatego że w przeciwnym wypadku nawet cały świat go nie zaspokoi. Choćby pożarł i pochłonął cały świat, to i tak to go nie zaspokoi. Podczas gdy jeżeli w wierze zwrócimy się do Boga, jeżeli w wierze uchwycimy się Jego, jeżeli wyznamy, że Panie, no może mam pracę, Panie, może mam dzieci, Panie, mam cokolwiek, ale wszystko to jest tylko obraz Twojej łaskawości. Gdyby nie Ty, gdyby nie Twoja łaskawość, gdyby nie Twoje ustawiczne utrzymanie, którym mnie obdarowujesz, byłbym niczym. Niczego bym nie miał. A już na pewno z niczego nie mógłbym się cieszyć. I teraz zadaje właśnie Salomon te pytania różne takie, tego typu, jaką przewagę ma mądry nad głupim. Wydaje się, że ojej, jakieś gruntowne zwątpienie zawitało w sercu Salomona. O co chodzi? I oczywiście wiemy, co Salomon myśli, bo nam to powiedział przed chwilą. I później, jak już wspomniałem, w 8 rozdziale znowu nam to powie, w 13 wersecie. Dlatego, że grzesznik postępuje źle i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. Tak, są dziwne rzeczy, mówi Salomon, że grzesznik nie zważa na Boga, w ogóle nie ma żadnego jakiegoś strachu, że musi na niego zważać, brać go pod uwagę w swoich decyzjach. Ale Salomon mówi, tak, nie zważa na niego, dobrze mu się powodzi, jest to dziwna rzecz, ale nie mnie, ja wiem, ja jednak wiem. Jednak znaczy co? Pomimo tego, pomimo tych dziwactw i tymczasowych niesprawiedliwości, ja wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy boją się Boga, którzy się boją Jego oblicza. Także to jest ta konkluzja, do której nas popycha. Zobaczcie 9 werset. Lepiej skorzystać z tego, co jest przed oczyma. I teraz kolejna rzecz. Cały temat tego wszystkiego jest, no, mieć, a nie korzystać, to jest potworne przekleństwo. Samo posiadanie, nawet wskazuje na takich rzeczy jak synów, samo posiadanie tego nie jest wielką korzyścią. Lepiej jest korzystać z tego, co jest przed oczyma, niż pożądać czegoś innego, to również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Czyli słuchajcie, bądźmy wdzięczni, mówi Salomon. Nie staraj się chwytać rzeczy, które są daleko i poza, dlatego że co? Jak powiedział, życie twoje jest krótkie i zanim się obejrzysz, to goniąc za jakimiś nie wiadomo niedoścignionymi rzeczami, i to tak naprawdę jemu tu chodzi, goniąc za tymi rzeczami w zgorzknieniu, goniąc za tymi rzeczami bez wdzięczności, spowoduje, że w pewnym momencie nagle się obudzisz i twoje życie minęło. Tak więc nie rób tego. Nie spoglądaj w przyszłość, by znaleźć szczęście, zadowolenie, spełnienie. Uważaj, bo to nie ma sensu. A z jakiej przyczyny to nie ma sensu? Żeby spoglądać w przyszłość i dopiero gdzieś tam będę spełniony i tam będę szczęśliwy? Dlaczego to nie ma sensu? No z pierwszej głównej przyczyny, o której już śpieszy nas pouczyć, nie panujesz nad przyszłością. Ty nie wiesz, co się z tobą stanie. Ty nie wiesz, co ci jutro przyniesie. Dlatego z tej prostej chociażby przyczyny, że nad tym nie panujesz, może spróbuj być wdzięczny, może spróbuj rozpoznawać Bożą łaskę w działaniu teraz niż za 50 lat. 10 werset. Już dawno nadano nazwę temu, co się dzieje i postanowiono, czym człowiek będzie. Nie może on spierać się z tym, który jest od niego mocniejszy. Prawda jest taka, że może w wieku 12-15 lat wydawało nam się, że wszystko osiągniemy. Prawda jest jednak taka, że no są jakieś pewne granice do naszych osiągnięć. I teraz Salomon nie tyle mówi, nie próbuj osiągnąć, ale Salomon cały czas poucza nas co do jednego. Bądź wdzięczny, zauważaj, bądź spostrzegawczy, dostrzegaj te rzeczy, które Bóg ci daje teraz. Ciesz się z jedzenia i picia. Ciesz się z tych rzeczy, z tych wszystkich, z całego tego bogactwa darów Bożych, które On ci daje teraz. I w 11 wersecie mówi podobnie. Zaiste im więcej słów, tym więcej marności. jaka z tego korzyść dla człowieka? No prawda jest taka, że choćbyś nie wiadomo ile powiedział, tak naprawdę nic z tego większej mądrości nie odkryjesz. Dlatego, że no, to jest niepojęte. Jak pamiętacie, to jest główny nurt tej księgi, że tak naprawdę życie jest niepojęte. A chociażby z tej jednej przyczyny, że i Bóg, któremu oddajemy cześć, jest niepojęty. On się objawił jako ten, który jest niepojęty. I 12 werset. Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień? Kto oznajmi człowiekowi, co po nim dziać się będzie pod słońcem? I zobaczcie, znowu ta perspektywa pod słońcem, czyli perspektywa nieba, na niebo się patrzy na nasze życie i użycza nam swojej mądrości. I pytanie jest, kto może wiedzieć, co jest dobre, dopóki trwają twoje dni? Słuchajcie, pomyślcie nad tym wersetem przez 3 minuty. Niezgłębiona, niesłychana mądrość. No tak, rzeczywiście. No kto? No przecież w tym jest główny problem. Ula by nam mogła tutaj powiedzieć o wielu, wielu słynnych filozofach. Hegel, Deschardin, którzy bardzo słusznie zauważyli, że dopóki nie ma końca, dopóki nie wiemy, co jest na końcu, to tak naprawdę nie wiemy, co jest teraz. Nie potrafimy tego zrozumieć. Nie wiemy nawet, co jest dobre, co jest dla nas korzystne. I rzeczywiście słuszne stwierdzenie. Słuszne stwierdzenie. Dlatego, że Salomon mówi, potrzebujemy Boga i Jego objawienia. Potrzebujemy Jego się uchwycić, dlatego, że On jest początek i koniec. On zna koniec i ze względu na to, że On zna koniec, jest w stanie zinterpretować wszystko, co się dzieje teraz. I jak gdyby, no nie, to jest ta konkluzja, a konkluzja jest prosta. To ja mówię. Ja mówię według mądrości Bożej. I teraz ta mądrość Boża, która przeze mnie przemawia, mówi Salomon, to jest właśnie ta mądrość Boża końca. To jest ten koniec. Ty sam nigdy nie znajdziesz końca, a nie znajdując końca, dlaczego? Dlatego, że jesteś w biegu. Nie znajdując końca, nigdy nie znajdziesz, nigdy naprawdę nie odgadniesz, co dla ciebie jest wartościowe, co jest przydatne. Dlatego musisz uchwycić się Boga, musisz wiarą do Niego przylgnąć i musisz pojąć taką, wydaje się, prostą, zwykłą rzecz, że tak naprawdę wszystko jest darem od Niego. Pamiętacie, mówiłem wam, może pamiętacie Tantala w Hadesie, który został przeklęty, a przekleństwo jego polegało na tym, że do czego tylko wyciągnął swoją rękę, to natychmiast się oddalało od niego. Cokolwiek, po cokolwiek tylko wyciągnął, to oddalało się poza zasięg jego ręki. Słuchajcie, wielu ludzi, którzy nie znają Boga, którzy są niewdzięczni i zgorzkniali, dokładnie dzielą ten los. Próbują zachłannie coś uchwycić, a jednak to w uparty sposób ciągle będzie się przed nimi ustępowało z ich zasięgu. Pamiętacie, mówiłem wam o puszce z ananasami, puszkę z brzoskwiniami, cokolwiek, ale zobaczcie, niewierzący jest w stanie tylko polizać puszkę. Jest w stanie polizać wiele puszek. Może nagromadzić 5000 puszek, ale jest w stanie tylko je polizać. No, może czasami jakoś się dostanie do środka, ale wtedy zakrwawionymi rękami będzie musiał cieszyć, w cudzysłowie, cieszyć się ich zawartością. Podczas gdy Bóg mówi, ja wam daję klucz, ja wam daję otwieracz. Ja sprawiam, że nie tylko daję wam dobra, ale ja wam daję klucz do tego, abyście tymi dobrami mogli się cieszyć. Tak więc dzisiaj tak naprawdę zostaliśmy wyposażeni przez Boga właśnie w tą mądrość. Nie bądź naiwny. Nie patrz na ludzi, nie zazdrość im w jakiś głupi, niemądry sposób. To wcale niekoniecznie, po pierwsze, musi być tak, jak jest. To, co się jawi jako piękne i wspaniałe, to wiesz dobrze, przecież mądrość nas pouczyła. Wiesz dobrze, że to wszystko jest na nic, o ile nie ma klucza, o ile nie ma wdzięcznego serca. A ty chcesz mieć spełnione życie, to spełnienie twojego życia nie polega na długości tego życia, ale spełnienie twojego życia polega na wdzięcznym przyjmowaniu od Boga właśnie tych rzeczy, którymi On ciebie już teraz otoczył. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją mądrość, że w Chrystusie, przez Niego, z powodu Niego, dzięki Niemu, Ty się nad nami litujesz, oświecasz nasze ciemności, upartość naszych umysłów, głupotę naszego rozumowania, że Ty nas wyzwalasz z tego wszystkiego i że Ty swoją dobrocią prowadzisz nas pewnie ku końcowi, którym jest Twoja chwała. Dziękujemy Ci za te wszelkie dary, za to wszelkie bezpieczeństwo, którym tak łaskawie nas Boże otaczasz. Prosimy Ciebie jeszcze o wdzięczność. Prosimy, abyśmy dostrzegali Twoje działanie wokół nas. Amen.